Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Dzisiaj komentują dla Państwa politykę redaktor Filip Memhes z Warszawy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu i Tygodnik TVP, tu chciałbym dodać.
I Tygodnik TVP oczywiście, i profesor Krzysztof Brzechczyn, Uniwersytet Adama Mickiewicza i także Gazeta Obywatelska. Kłaniam się.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, za nami 11 listopada. 11 listopada to nie tylko czas komemoracji ojców polskiej niepodległości, to jest także czas, w którym rozmawiamy o tym, jak ma wyglądać Polska przyszłości, czym jest polskość, także czym jest patriotyzm. I dzisiaj o to chciałbym Was zapytać. Krzysztof Brzechczyn jest nie tylko filozofem, jest także historykiem. Tematy historyczne w publicystyce Filipa Memhesa również regularnie pojawiają się, więc moi rozmówcy są doskonałymi specjalistami w tym temacie. Może tak, czy jest moda na polskość? Od tego rozpocznę. Filip Memhes.
No, to jest takie dosyć karkołomne pytanie, czy jest moda na polskość. W ogóle mam problem z tym określeniem moda, tak? Czy w ogóle patriotyzm powinien być modą? Patriotyzm jest podstawą, która nie zależy tak naprawdę od koniunktury czy od dekoniunktury. Ja jakby myśląc o tym, o czym będziemy dziś rozmawiać, właśnie zastanawiałem się nad tym, że właściwie patriotyzm to jest taka postawa, która no, musi przechodzić różne sprawdziany, tak? I te sprawdziany, no to są takie sytuacje, w których tak naprawdę człowiek naraża się, człowiek stawia czoła jakimś wyzwaniom. I tutaj to określenie moda, no mam z tym problem. I szczerze mówiąc, można tutaj oczywiście spekulować, powiedzmy, pewne postawy społeczne, one może były bardziej widoczne w życiu publicznym, w mediach społecznościowych jeszcze, powiedzmy, 7 lat temu mówiło się wtedy pojawiło się takie pojęcie jak wzmożenie patriotyczne, prawda? Ale wydaje mi się, że to tak naprawdę jest istotne. Powinniśmy tak naprawdę rozmawiać o tym, co jest istotą patriotyzmu.
Krzysztof Brzechczyn.
No to pierwszy problem, jak patriotyzm w ogóle zdefiniować. Jeżeli zdefiniujemy, że to jest taka gotowość do wspólnotowego działania, to można powiedzieć, że są okresy historyczne, w których ta potrzeba takiego wspólnotowego działania staje się większa, no a są też takie okresy, powiedzmy, pokoju, zacisza, gdzie nie ma takiej potrzeby działań, tak, wspólnotowych, no i w tych okresach wydaje się, że no, ta postawa patriotyczna jest mniej widoczna. No mieliśmy, czy mamy obecnie do czynienia z kryzysem na Ukrainie, czy z wojną rosyjsko-ukraińską, i zauważmy, że w pierwszej fazie tego konfliktu, czyli luty, marzec, no to Polacy wykazywali zdolność do takiego wspólnotowego działania. I to, mi się wydaje, jest takim objawem patriotyzmu. No, na co dzień to patriotyzm może czy powinien się przejawiać w kultywowaniu pamięci o przeszłości, w kultywowaniu kultury polskiej, języka. No ale tutaj no, też trzeba być świadomym tego, że po pierwsze, no, nie każdy się tym interesuje, nie każdy się interesuje historią. No i też nie każdy jakby aktywnie w kulturze uczestniczy. Tak więc tutaj no, można zauważyć takie pewne przypływy, odpływy.
Ale patriotyzm to jest także patriotyzm gospodarczy, patriotyzm można by nazwać przemysłowy, czy też może jeszcze bardziej ogólnie i często przymiotnikowy, czyli różnego rodzaju praktyki społeczne, które, tak jak profesor Brzeszczyn powiedział, są może w pewnej odległości, w dystansie wobec tych kwestii kulturowych, one też budują patriotyzm. Jest patriotyzm gospodarczy, panie profesorze, w Polsce? Możemy mówić o czymś takim?
No tutaj ja bym widział większą rolę państwa, tak? Dlatego, że państwo kreuje politykę podatkową. Tutaj można mówić o tak zwanym patriotyzmie konsumenckim, no ale to też trzeba sobie zdawać sprawę, że dany produkt, który kupujemy, no to tak naprawdę on się składa z szeregu komponentów, które są produkowane gdzie indziej i tylko ta końcowa marka może być polska, tak? No to oczywiście też tutaj występuje, czy powinien występować taki patriotyzm gospodarczy, powiedzmy, kupuje coś, dlatego że to jest produkowane przez Polaka, no ale nie wiem ile osób ma taką świadomość, tak? Tu by też trzeba było no, takie badania zrobić, tak? Jakieś socjologiczne i wtedy się dowiemy, na ile, powiedzmy,
ale jest na to, wiem, że Filip Memhes nie lubi tego sformułowania, ale jest na to pewna moda. W jednej z sieci dyskontowych, czy może nie dyskontowych, ale z sieci sprzedaży produktów spożywczych jest na przykład półka regionalna z polskimi produktami i no, nie byłoby to możliwe, gdyby ten, który oferuje takową półkę, wiedział, że ona się w jakiś sposób jednak nie sprzeda. Może jednak właśnie to, że patriotyzm musi być w jakimś sensie atrakcyjny, to może mieć jednak pewne znaczenie, czy będziemy patriotami bardziej czy mniej. Filip Memhes.
Tak, i wydaje mi się, że tego typu inicjatywy, one oczywiście mają znaczenie, dlatego że właśnie takie inicjatywy, one są jednak kierowane do pewnego targetu. No jest taki target, dla którego ma to znaczenie, tak? Ma znaczenie, jakie produkty kupuje się, jakiego pochodzenia się kupuje, bo oczywiście no jest jakaś grupa klientów, którzy właśnie no myślą w takich kategoriach. Także to jak najbardziej. I no tutaj pamiętajmy, że to nie jest jakaś polska fanaberia, dlatego że właśnie, no tak jak pan użył tego sformułowania, patriotyzm gospodarczy, no to jest coś, co jest bardzo powszechne. To jest coś, co w krajach, które stawiane są nam za wzór, w krajach Europy Zachodniej, jeśli chodzi też o Stany Zjednoczone choćby, no to jest pewien standard, ta troska właśnie o to, żeby właśnie gospodarczo tutaj no, uwzględniać interes narodowy w tym wymiarze gospodarczym. To może być nieartykułowane, to mogą nie być jakieś hasła, jakieś slogany za tym nie muszą iść, prawda? Natomiast za tym idzie bardzo konkretna polityka, no choćby takie państwo jak Niemcy są bardzo dobrym przykładem tego, tak? Gdzie politycy absolutnie nie są dalecy od jakichś takich właśnie sloganów patriotycznych, zwłaszcza, że Niemcy muszą bardzo uważać jakby z taką retoryką.
Ale panie redaktorze, patriotyzm lokalny jest mocno wyrażany. Jeśli weźmiemy sobie chociażby przełom miesięcy września i października w Bawarii, Oktoberfest, święto piwa, na które przyjeżdżają ludzie z całych Niemiec, poprzebierani właśnie w lokalne bawarskie stroje. Oni to jednak kupują, to nie jest tanie. Oni się cieszą, są dumni z tego, że mogą jakimś właśnie narodowy akcent w taki sposób świętować, to widać wyraźnie, że to może to nie jest slogan, ale jest to na pewno taka wizualno-modowa kultura, która podkreśla swoją lokalność. Pytam o to dlatego, że tak naprawdę trochę prowokacyjnie pytając was o modę na patriotyzm, mam wrażenie, że to jest tak naprawdę od niedawna. Jednak mieliśmy w Polsce zjawisko ojkofobii, mieliśmy w Polsce zjawisko wstydzenia się także swojej historii. Proszę zobaczyć, że od niedawna tak naprawdę odkrywamy pewne kulisy historii, ale także i te dobre, pozytywne strony, które jeszcze lat temu 30 niespecjalnie się pozytywnie kojarzyły. Krzysztof Brzechczyn, czy polski patriotyzm nie jest patriotyzmem młodym?
To znaczy, polski patriotyzm na pewno się przekształca, tak? I tu i znajduje nowe formy. Tutaj należałoby mówić o patriotyzmie kulinarnym, tak? W tym kontekście. No i tutaj, powiedzmy, w Polsce widzimy na przykład piekarnie gruzińskie. Każda piekarnia jest zaopatrzona we flagę Gruzji. Tak więc tutaj widzimy, jak inne narody
dbają o to korzenie, podkreślenie
tego. I promują w ten sposób swoje własne produkty. No i to jest połączenie i patriotyzmu, i działalności takiej ekonomicznej. W przypadku Polski, no ja też widziałem w Stanach Zjednoczonych w sieci...
Polish Delis, tak zwane.
Tak, tak, w supermarketach, nie w sklepach polonijnych, jakąś taką półkę z polskimi wyrobami, ale no ja bym powiedział, że w Stanach Zjednoczonych te polskie wyroby, polskie dania, no to one no raczej nie robią kariery, nie są popularne poza środowiskiem, powiedzmy, polskim. No i nie udało się wylansować takich, powiedzmy, polskich produktów typu Bigos, tak, aby każdy, no, kto przyjedzie do Polski, no, tam mógł powiedzmy, tego Bigosu skosztować, ale na pewno jest taki patriotyzm kulinarny regionalny, tak. W Poznaniu mamy rogale świętomarcińskie, potem mamy danie z kaczki, tak. W Kaliszu na przykład są andruty kaliskie, które można też Poznanie kupić i w innych miastach.
No, oscypek mamy, prawda, tak, jako tak. Ten produkt, który jest nawet chroniony. Ale chciałbym wrócić może do bardziej poważnej kwestii, bo za tym, żeby był ten patriotyzm, chociażby kulinarny, o którym mówi profesor Krzysztof Brzechczyn, musi być w ogóle duma i takie poczucie wartości tego, co nasze. Siłą rzeczy muszę zapytać o ojkofobię. Czy uważa pan, zwracam się do Filipa Memhesa, że jest to jednak ciągle wyzwanie dla Polski, że to jest ten moment, w którym pewne grupy mówią, że musimy się za Polskę wstydzić, że nie możemy być z Polski dumni. Czy to jednak nas en bloc nie osłabia?
To nas osłabia. Ojkofobia jest oczywiście poważnym problemem, no w tym sensie, że te takie treści ojkofobiczne lansują osoby opiniotwórcze, osoby cieszące się autorytetem i to jest pewien taki mechanizm zawstydzania Polaków, prawda? To znaczy, jeśli jakaś osoba, która uchodzi za znaczącą właśnie, właśnie formułuje takie opinie, że, no mówiąc kolokwialnie, że polskość jest obciachem, prawda, to jest to oczywiście, no powiedziałbym, takie bardzo, no w pewnym sensie nawet demoralizujące, tak? Tak bym to określił. Natomiast wydaje mi się też, że problem bierze się z tego, o czym już troszkę mówiłem na samym początku, to znaczy to, że patriotyzm nie zależy tak naprawdę od koniunktury czy od dekoniunktury. To znaczy bycie tak naprawdę patriotą oznacza, że człowiek jest dumny ze swojego kraju, nawet wtedy, kiedy dostrzega wady swoich rodaków, dostrzega pewne, jest krytyczny nawet, bo to też chodzi o to, że patriota musi zachowywać także pewien krytycyzm wobec swojej ojczyzny, wobec swoich rodaków, wobec swojego narodu, ale jednocześnie ów krytycyzm no nie przesłania tego, że człowiek się tak naprawdę utożsamia ze swoją ojczyzną i ze swoim narodem. To jest bardzo istotne. To poczucie.
To jestem pytaniem do Krzysztofa Brzechczyna wrócę. Jak zachować balans między krytycyzmem a właśnie tym poczuciem tożsamości i tego, że to jest moje? Gdzie to zrównoważyć? W jaki sposób to zrównoważyć?
No, patriotyzm nie oznacza bez krytycyzmu, tak? Tutaj są oczywiście.
No w Rosji oznacza, prawda? Filip Mehmes jest specem od Rosji, to potwierdzi, nie? Że ten patriotyzm rosyjski jest totalnie bezkrytyczny.
No tak, ale czy to jest patriotyzm, czy to nie jest nacjonalizm, szowinizm? W języku polskim mamy cały szereg określeń, tak? Na oznaczenie takiej tożsamości wobec własnej wspólnoty. To można być fanatykiem, można być marksistą i być fanatykiem, można być patriotą i być fanatykiem, ale w tym momencie używamy innego pojęcia, tak? Wtedy o takim fanatyzmie narodowym używamy określenia szowinizm. Tak więc taka postawa, powiedzmy, patriotyczna, no to ona oznacza właśnie taką lojalność wobec wspólnoty, utożsamienie się z jej przeszłością i przyszłością, tak? I taki pozytywny obraz tej wspólnoty, tą powiedzmy dumę, chociaż powiedzmy w języku polskim ta duma to też nie ma takiej dobrej konotacji, może lepiej trzeba byłoby powiedzieć asertywność, tak? Czyli taki pozytywny obraz tej wspólnoty, kultywowanie takiego pozytywnego obrazu, plus co nie wyklucza krytyki, krytycyzmu, tak? Ale ta krytyka, no, to jest coś takiego jak kibic Lecha czy Legii Warszawa, no, on kibicuje swojej drużynie, co nie oznacza, że jeżeli ta drużyna przegrywa, no to on nie jest w stanie wytknąć błędów jakiś trenerowi czy poszczególnym zawodnikom. Ale to jest właśnie takie utożsamianie się, tak? Które nie musi prowadzić do...
Proszę Państwa, temat na pewno moglibyśmy ciągnąć jeszcze na cały program praktycznie, bo to jest kwestia, którą w wielu aspektach da się przedyskutować. My musimy już przechodzić do części międzynarodowej naszego magazynu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A z nami profesor Krzysztof Brzechczyn, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i redaktor Filip Memhes, tygodnik TVP. A w części międzynarodowej chciałem was zapytać o midterms w Stanach Zjednoczonych, wybory do Izby Reprezentantów i do Senatu. Chciałem was zapytać o taką polityczno-filozoficzną kwestię. Stany Zjednoczone chyba są najbardziej podzieloną obecnie politycznie demokracją świata zachodniego. No właśnie, czy konflikt między demokratami a republikanami, wydaje się, że w kolejnych wyborach, wiele na to przynajmniej wskazuje, może powrócić Donald Trump. Czy ten konflikt jest na tyle silny, że Stany Zjednoczone są skazane na taką bipartyjną, taką bipolarną walkę? Krzysztof Brzechczyn.
No, ten układ dwupartyjny, no to jest właściwie tradycja, historia Stanów Zjednoczonych i wielu teoretyków twierdzi, że taki dwupartyjny układ jest też gwarancją stabilności demokracji w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, bo mamy jedną opozycję, jedną, powiedzmy, partię rządzącą i po stronie opozycji nie ma jakby dylematów, czy się jednoczyć, tworzyć koalicję, tworzyć jedną listę, wiele list, ile tych list i tak dalej, i tak dalej. A teraz, czy to oznacza powrót Trumpa, tak? No, tu można powiedzieć, jedna kwestia to jest kwestia wieku. No, tutaj nikomu, kobietom, powiedzmy, wieku nie należy...
Ale politykom już tak.
No, nie? A politykom tak, no. On już ma 74 lata, jak został, powiedzmy, jak odbyły się te ostatnie wybory prezydenckie, no i za 2 lata będzie miał lat chyba no, grubo ponad 70. I, no, i tutaj jest obawa, czy po pierwsze, czy on nie jest już, mówiąc no, tak brutalnie, za stary, tak, zbyt dojrzały na taką funkcję. Tym bardziej, że on ma też rywali w partii republikańskiej. I tu trzeba jakby zwrócić uwagę nie tylko na to, czy Republikanie odnieśli sukces w tych wyborach, czy też nie, ale jeszcze jak wypadli kandydaci popierani przez Trumpa. I tu się okazuje, że jego potencjalni kontrkandydaci, no szczególnie na Florydzie, no uzyskali bardzo dobry wynik wyborczy. Tak więc jeżeli nawet okaże się, bo tutaj jeszcze tych ostatecznych wyników nie znamy, że Republikanie wygrali, to nie oznacza reelekcji Trumpa.
I jeśli by tak rzeczywiście było, tam jeszcze będzie dogrywka w Georgii, tak, prawda? Tak. Także jeszcze poczekamy trochę na to. No to i tak jest pół na pół, prawda? Tak. Widać, że ten podział się utrzymuje, nikt nie ma przewagi. Filip Memhes.
Muszę powiedzieć, że to jest coś fascynującego w ogóle w polityce amerykańskiej, ów podział, bo to jest właśnie to, od czego pan wyszedł, jeśli podejmując ten temat, dlatego że w Europie jesteśmy świadkami w wielu krajach takiej trochę pozorowanej demokracji, prawda? W momencie, kiedy pojawia się jakaś siła polityczna, która wyraźnie różni się od establishmentu, od tego establishmentu, który jest, na który składają się właśnie partie nominalnie prawicowe, lewicowe, najczęściej to jest jakaś partia chadecka i jakaś partia socjaldemokratyczna, tylko że między tymi partiami zachodzi to zjawisko, które się określa mianem konwergencji. One się coraz mniej między sobą różnią i pojawiają się te siły, które w jakiś sposób wyróżniają się i od razu jest krzyk, że to jest zagrożenie dla demokracji, tak jak mieliśmy niedawno to w przypadku wyborów we Włoszech. Natomiast w Stanach Zjednoczonych widać te różnice. Są bardzo ostre spory światopoglądowe, choćby no, kwestia aborcji, prawda? To jest zresztą temat, który też był jakoś tam, no, wpływał na kampanię wyborczą, był obecny w kampanii wyborczej. I to jest bardzo ciekawe właśnie to, że w Stanach Zjednoczonych mamy takich właśnie wyrazistych polityków, którzy
ale to się panie redaktorze, także przekłada na bardzo poważny konflikt wewnątrz społeczny, prawda? Bo to nie jest tylko dyskusja o poglądach politycznych, za tym idą olbrzymie emocje, za tym idą niestety olbrzymie również takie no niezbyt dobre zjawiska przemocowe między tymi dwoma grupami. No pamiętamy chociażby po wyborach prezydenckich ten marsz ludu na Kapitol. Czy jednak jest jakaś granica wytrzymałości emocjonalnej na taki konflikt w demokracji, pańskim zdaniem?
No, czy jest jakaś granica? Raczej należy pytać o granicę tego, co ta granica to tak naprawdę dotyczy no, funkcjonowania państwa, stabilności państwa. To jest istotne, prawda? Znaczy, czy taki konflikt może skutkować pewnym no właśnie rozkładem państwa, właśnie taką destabilizacją, bo to tak naprawdę do tego się sprowadza. No ale z drugiej strony jakby mamy realny spór. Są sprawy, o które należy się spierać. Nie można ich zamiatać pod dywan. W demokracjach zachodnioeuropejskich właśnie bardzo istotne sprawy światopoglądowe zamiata się pod dywan. Twierdzi się, że pewne rzeczy, o pewnych rzeczach już się nie dyskutuje, bo one są oczywiste, prawda? Można powiedzieć, że ta prawica zachodnioeuropejska, ona jest taką prawicą bezobjawową. Ona właściwie skapitulowała w sprawach światopoglądowych wobec lewicy. To możemy mówić tutaj i o torysach, możemy mówić tutaj o chadekach w Niemczech, Tymczasem właśnie Partia Republikańska jest bardzo ciekawa pod tym względem. Ona jest też ciekawa, bo ona nie jest jednorodna. Mamy tutaj bardzo różne nurty, ale ten taki bardzo silny nurt tożsamościowy, konserwatywny, on z pewnością odgrywa znaczenie i to jest bardzo dobrze, że powiem górnolotnie, w kręgu cywilizacji zachodniej są liczące się siły polityczne, które właśnie podejmują te kwestie właśnie światopoglądowe z tego konserwatywnego, takiego tradycyjnego punktu widzenia.
Kwestie obyczajowe, kwestie właśnie fundamentalne, jeśli chodzi o sprawy moralne. Czy to jest najważniejszy wyróżnik między demokratami a republikanami w Stanach Zjednoczonych, Krzysztof Brzechczyn?
Sprawy obyczajowe stały się przedmiotem debaty i teraz, czy to jest dobrze, czy to jest źle, to jest jakby inna kwestia. To znaczy, jakby odwołując się do klasyków, tak, demokracji, czyli już do Arystotelesa, no to on twierdził, że podstawą takiego demokratycznego, on tutaj stosował pojęcie politei, ale takiego w naszym rozumieniu demokratycznego systemu, to jest klasa średnia. I dlaczego? Tak można się zastanawiać. Otóż, żeby demokracja funkcjonowała w sposób taki odpowiedni, no to musi być jednak wytworzony pewien konsensus. I teraz powiedzmy, ten geniusz tej demokracji polega na tym, że te spory polityczne, one były prowadzone w parlamencie, tak? I one dotyczyły w zasadzie no, takich spraw czysto politycznych. Tak funkcjonowały, powiedzmy, klasyczne, jeszcze XIX-wieczne demokracje. A teraz te podziały polityczne nakładają się z podziałami światopoglądowymi i z podziałami też ekonomicznymi. Tutaj mamy problem z globalizacją, która powoduje bezrobocie i utratę stałych miejsc pracy. I teraz, no jak te, powiedzmy, spory światopoglądowe, obyczajowe, ekonomiczne nakładają się na takie spory typowo klasyczne politycznie, tak? No to ja tu się obawiam, że to może demokrację rozsadzić, tak? Bo to jest no, taka pewna jednak niebezpieczna tendencja, gdyż jednak obok tych sporów...
I co może być efektem? Rewolucja?
No dyktatura jakaś, powiedzmy, taka oligarchizacja. Tutaj co o tym mówił redaktor Memhes, tak? Że na przykład w Europie no, następuje taka daleko idąca konwergencja, czyli poszczególnych partii. Czyli tutaj, no, w zależności na kogo się głosuje, no to będzie
no,
tak samo.
No ma rację, gdybyście państwo wzięli, załóżmy, program SPD niemieckiej i zasłonilibyście państwo to logo SPD i potem ktoś miałby przeczytać, czy to jest CDU, czy to jest SPD. Mielibyście państwo bardzo poważne problemy, żeby ocenić, do której z partii ten program należy. Pełna zgoda w tym, co powiedział Filip Memhes, ale czy faktycznie wniosek, czy to nie jest za daleko jednak idący wniosek, że jakimś efektem może być jakaś dyktatura? Filip Memhes. Zgodził się pan z panem profesorem?
No to jest, ale czy to pytanie, to znaczy, bo pan powiedział o dyktaturze. No,
może mówi... oligarchizacja, tak? Bo tutaj widzimy, że na przykład pewne jakby władza decyzyjna, tak, przesuwa się z ogni władzy, które są wybierane przez lud, przez społeczeństwo, do tych ogniw władzy, które nie są wybierane. Na przykład tak jest w przypadku władzy sądowniczej, że wiele sporów stricte takich politycznych jest rozstrzygane przed sądami. I to jest, powiedzmy, taki no, filozof, tak, autor Lili, Daniel Lili, on sam właśnie tak zdefiniował strategię partii demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. No, on jest sympatykiem też demokratów. Mianowicie to, co się nie rozstrzygnie przy urnie wyborczej, będzie o tym będzie podjęta decyzja na sali
Dajmy
sądowej.
Dajmy jeszcze tej części głos chwili, powiemy Hasowi.
To ja jak naj... To znaczy w takim znaczeniu, znaczy jeśli tak rozumiemy właśnie, bo to nie słowo dyktatura, no to nie jest właściwe, oligarchizacja, tak. To jak najbardziej, tu się zgadzam. Oczywiście to jest taki proces, w którym właściwie możemy mówić, że osobliwie pojęta praworządność jest bo jest przeciwstawiana demokracji, tak? To jest, ale też mamy tutaj też taki wymiar, gdzie w demokracji często ujawnia się, można powiedzieć, pewne takie poczucie pewnego morale. Ludzie wyrażają jakby to jak oceniają pewne rzeczy właśnie z pozycji moralności. Natomiast prawo to robi się taki właściwie nam w momencie, kiedy się próbuje używać prawa do rozstrzygania pewnych spornych spraw, no to robi się nam taki pozytywizm prawniczy, tak? I w tym momencie to jest pytanie, czy o pewnych wartościach, o pewnych kwestiach moralnych mają rozstrzygać te intuicje, które mają ludzie po prostu w sposób, to prawo naturalne, prawda, i to prawo naturalne, które również się ujawnia, to ta świadomość tego prawa
naturalnego. I których to ludzi reprezentują ich politycy, tak, prawda?
Ujawnia się przy urnach wyborczych. Czy mają to robić właśnie prawnicy pod wpływem rozmaitych...
Słuchajcie, tego zostawmy naszych słuchaczy z tym dylematem, bo to jest pytanie, które tyczy się kwestii ustrojowych, filozoficzno-prawnych. Natomiast w ostatnim pytaniu w tej części chciałem was zapytać, czy zgodzicie się z takim oto zestawieniem, że demokraci to są ci, którzy Ukrainę w pełni wspierają, natomiast republikanie to są ci, którzy zaczną tą pomoc przeliczać, ograniczać i być może grać na jakiś inny interes. Filip Memhes.
No to jest tak, powiedziałbym tutaj, ten podział, on jest taki nieoczywisty, dlatego że no przynajmniej jeśli chodzi o partię republikańską, tutaj mamy różne środowiska, prawda? I są zarówno te środowiska, które są za pomocą dla Ukrainy, jak i te środowiska, które są wobec Ukrainy sceptyczne. Ale też zauważmy, że bo chciałbym jeszcze do Trumpa wrócić, bo też Donald Trump to jest postrzegany właśnie jako ten polityk, który jest sceptyczny wobec Ukrainy, którym można powiedzieć, że demokraci grożą wręcz, że jeśli Trump wróci do władzy, to wtedy Ukraina przestanie otrzymywać pomoc.
No właśnie, czy te groźby mają jakieś podstawy, czy nie?
No właśnie. Pamiętajmy o tym, że Donald Trump no, może chlapnąć różne rzeczy, powiedzieć różne rzeczy, które no, wzbudzają konsternację, także mogą budzić konsternację w Polsce, a potem ta polityka wygląda zupełnie inaczej. Pamiętamy kampanię wyborczą roku 2016, kiedy Donald Trump coś tam nawet przebąkiwał o rozwiązaniu NATO. W Polsce mogliśmy być przerażeni takimi deklaracjami, no a potem okazało się, że Donald Trump mówi zgoła co innego i prowadzi inną politykę, choćby oczekując od państw członkowskich NATO zwiększenia...
Nie tylko, że nie rozwiązał, co jeszcze wzmocnił. Oczywiście, z tym samym pytaniem do Krzysztofa Brzechczyna się zwracam.
Znaczy tak, na pewno z jednej strony jest to pewna gra, tak, taka polityczna, tak jak w Polsce, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówi A, no to opozycja mówi nie A. No i na odwrót, tak? Także to można, powiedzmy, zaliczyć być może do takiej retoryki przedwyborczej czy wyborczej. No ale to też trzeba jakby być świadomym tego, że faktycznie tam w Partii Republikańskiej są różnego rodzaju kręgi doradców, którzy... No dość sceptycznie jakby patrzą na Ukrainę, na Rosję. Oni się posługują taką koncepcją symetryzmu, tak, że właściwie nie ma jakiejś tam różnicy pomiędzy NATO a Rosją.
Czyli panie profesorze, z naszego interesu lepiej, żeby byli demokraci, tak?
No ale demokraci też, Biden też w sumie, powiedzmy, na początku, przed tym konfliktem, tak, to takie, no, zajął takie niezdecydowane stanowisko, bo on tam powiedział wtedy, że jak Rosja tam po kawałku coś tam odbierze Ukrainie, jakieś terytorium, no to my tam się zgodzimy, ale jak jakieś większe, no to nie. Tu wydaje mi się, że tutaj bardziej, tak przynajmniej komentatorzy mówią, że bardziej powiedzmy tu wpłynęła na korektę tej polityki Bidena, wpłynęło właśnie to, co się określa mianem Deep State. Tak? Mm-hmm. Czyli powiedzmy grupa osób, która, mówiąc tak popularnie, środowisk, instytucji, która trzyma władzę, no i ona...
I reprezentuje interes Zachodu takie, po prostu.
No nie, takie interesy geopolityczne Stanów Zjednoczonych, no bo jeżeli Stany Zjednoczone jakby ustąpią tutaj w kwestii Ukrainy, no to co będzie z Tajwanem, tak? Oni zachęcą w ten sposób Tajwan do agresji na... przepraszam, Chiny do agresji na Tajwan.
Tak? Filip Mębez, już zupełnie ostatnie pytanie w tej serii. A pańskim zdaniem, co z punktu widzenia polskiej racji stanu, która z tych partii przy władzy w Stanach Zjednoczonych jest lepiej będzie odpowiadać polskim interesom? Przewaga republikanów z demokratycznym prezydentem, czy też przewaga demokratów z demokratycznym prezydentem?
Nie ma takiego prostej odpowiedzi na to pytanie, bo w gruncie rzeczy dobrze powiedział tutaj pan Krzysztof Brzechszyn, że istotną rolę jednak w Stanach Zjednoczonych odgrywa to, co się określa mianem deep state, prawda? Czyli jednak te głębokie struktury państwa amerykańskiego, które w dużym stopniu mają wpływ na daną administrację. To jest taki, można powiedzieć, stały nurt amerykańskiej polityki, stały nurt, który jest uwarunkowany po prostu interesem Ameryki. Natomiast muszę zwrócić uwagę na to, że jednak faktem jest, że Władimir Putin zaatakował Ukrainę właśnie za prezydentury Joe Bidena, a nie za prezydentury Donalda Trumpa. I możemy się zastanawiać, na ile Rosja poczuła się ośmielona do takiej, a nie innej polityki, no właśnie teraz, a nie podczas kadencji poprzedniego prezydenta. To też w jakiś sposób może dawać do myślenia. Mhm.
Bardzo dziękuję. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Filip Memches, Tygodnik TVP, Krzysztof Brzechczyn, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Cezary Kościelniak, Radio Poznań. My rozmawiamy nie tylko o sprawach dużej polityki, ale także rozmawiamy o sprawach medialnych, rozmawiamy o tych wszystkich zjawiskach kultury, które na politykę wpływają i chciałem was zapytać o serial już, bo chyba tak trzeba w tych kategoriach to rozważać, serial, jakim jest przejęcie przez Elona Muska Twittera. Magazyn Politico podaje, że Rosja, Chiny i państwo islamskie zwracają się, czy naciskają nowego właściciela Elona Muska, aby wycofano im ograniczenia w korzystaniu z sieci społecznościowej. Przypomnijmy, Elon Musk opowiada się za redefinicją paradygmatu wolności na Twitterze. Co miałoby to oznaczać, to jest ciągle znak zapytania, ale no właśnie, czy po takiej deklaracji nie przychodzi jednak problem, że faktycznie organizacje, które są organizacjami terrorystycznymi, takimi jak państwo islamskie, też będą chciały z tego skorzystać. Czy jest w ogóle, słuchajcie, możliwość wybudowania wolności w sieci, gdzie nie będzie głosów radykalnych? Krzysztof Brzechczyn.
No, brak głosów radykalnych to jest brak wolności. Tak, więc wolność zakłada jakieś głosy radykalne. Tu by trzeba było odróżnić nawoływanie do przemocy, promowanie przemocy od właśnie korzystania z wolności słowa. No tu jest problem, ja bym powiedział, i tego się nie da w taki sposób prosty rozwiązać, dlatego że ja jestem z tego pokolenia, które pamięta okres transformacji, tak, przełom lat 80. i 90. No i wtedy mówiono, że kapitał nie ma narodowości, tak? A teraz się okazuje, no, że jednak ma. No bo tu jest ważne, z kim Musk, powiedzmy, współpracuje, bo tutaj jeszcze Joe Biden obiecał się przyjrzeć inwestorom, z którymi ten miliarder współpracuje, bo tam ma być jakiś też kapitał zaangażowany Arabii Saudyjskiej. Czyli tu jest ważne, tak? Kto jest właścicielem mediów. I to, co ja bym, powiedzmy, moje rozwiązanie prywatne to jest takie, no jeżeli kupujemy jakiś produkt, no to tam widzimy, ile tam jest, powiedzmy, cukru, ile jest tam innych różnych.
Aha, żeby taką właścicielską transparentność zrobić, właśnie, mówi pan profesor, żeby każdy wiedział, kto ma z tym swój
Onet,
udział.
Tak, mamy Onet, mamy jakieś gazety i czytelnik powinien wiedzieć, kto jest właścicielem tych, powiedzmy, tego medium danego. No i w tym momencie, no może jakby świadomie te informacje czytać i interpretować, bo wiadomo, że jeżeli dana osoba A ma udział w gazecie, no to tam będą odzwierciedlone poglądy tej osoby. Tak? Mm-hmm. Czyli tutaj trzeba no, po prostu z tym mitem wolnych mediów skończyć, bo tutaj te wolne media no, nie są wcale wolne, no bo one zależą od redaktorów, od właścicieli.
To tak? Panie redaktorze, zwracam się do Filipa Memchesa. Są wolne, czy nie są wolne?
No, to w dużym stopniu to jest, tu się zgadza po prostu z tym, co powiedział pan Krzysztof Brzechczyn. No, każde medium ma określoną linię redakcyjną i w związku z tym to świadczy jakby, to jest pewien wyznacznik tego. Natomiast oczywiście są różne zakresy, można powiedzieć, ta linia redakcyjna, ona może być bardzo ograniczająca, może być taka dająca pewne pole do
A przejdźmy do tego do Twittera. A przejdźmy do tego Twittera. Czy Elon Musk nie jest trochę zakładnikiem swojej obietnicy? No bo faktycznie, tak jak powiedział Krzysztof Brzechczyn, że wolność zakłada także te głosy skrajne, więc skoro obiecał on zmianę paradygmatu wolności na Twitterze, no to chyba się nie powinien dziwić, że zapukało do niego państwo islamskie. Hello, chcemy wrócić na platformę.
No to będzie musiał być może przeformułować po prostu to, jak rozumie tą wolność słowa, prawda? Jeśli będzie chciał jakby przed takimi radykalnymi grupami obronić Twitter, tak to, jeśli tak można powiedzieć. Więc pamiętajmy o tym, że wolność słowa to jest bardzo pojemne pojęcie. I jesteśmy nawet świadkami tego w Polsce, jak różni ludzie, którzy szermują tym pojęciem, jak w gruncie rzeczy to nie jest tak, że to są ludzie, którzy dopuszczają do debaty różne skrajne opinie choćby, prawda? Więc tutaj diabeł tkwi w szczegółach.
Niestety praktyka pokazuje, tak, że najmniej wolności słowa jest u tych, którzy najczęściej tą wolność słowa przez wszystkie przypadki odmieniają. Krzysztof Brzechczyn, pan mówi o tym pluralizmie właścicielskim, który musiałby zostać gdzieś ukazany. Jeśli jednak mówimy o wolności słowa w Polsce, wydaje mi się, że chyba jesteśmy w Polsce, bo o to wywołał Filip Memchess. Wydaje mi się, że chyba jesteśmy państwem o największych swobodach medialnych, to znaczy gdy porównuję chociażby paletę mediów w Polsce z paletą francuską czy niemiecką, no to i wszystkie partie są reprezentowane i jest bardzo różny podział właścicielski, bo jest chociażby no właśnie należący do Niemców Onet wspomniany przez Krzysztofa Brzechczyna, jest redakcja, w której pracuje Filip Memchess, która należy do Skarbu Państwa, gdzieś są też, jest jednak też wiele mediów lokalnych, oddolnych, bardzo niezależnych. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej w Europie można by sobie wyobrazić większą przestrzeń wolności. Krzysztof Brzechczyn.
No powiedzmy, kryterium wolności mediów to jest jakby dekoncentracja, tak? To jest takie kluczowe słowo. No tu jakby to odpowiedzieć na to, no to by trzeba było zbadać, tak? Bo jak to się ma w stosunku do innych krajów, no to jest powiedzmy, no mówiąc szczerze, nie wiem, tak? To znaczy, na pewno wolność mediów jest, no bo mamy media prawicowe, mamy lewicowe, tak więc
tutaj nie mamy cenzury, prawda?
Tak, także tutaj się zgadzam, ale wracając właśnie do tego Twittera, no bo tutaj powiedzmy to państwo islamskie, tak, ono może mieć konto na tym Twitterze, ale przecież ono nie musi wcale w tym medium powielać jakichś radykalnych treści. Ono może kształtować swój pozytywny wizerunek, tak? I co
ale
wtedy?
Może przez to budować fasadę, no, właśnie. No przez właśnie. To, że buduje tak. pozytywny wizerunek, no. ale tak naprawdę wcale nie jest taki pozytywny, no, jak no. ten wizerunek tak. wyznacza,
no,
prawda?
I to jest, powiedzmy, to jest problem. Albo Rosja, albo Chiny, tak? I tutaj jak on na to, powiedzmy...
To inaczej, to czy właściciel powinien mieć prawo na to, żeby ingerować w treści?
No jak jest właścicielem, no to powinien, tak? Mm-hmm. To
Filip Memhes?
Powinien
zgadza się
mieć,
pan z tym?
Mieć prawo. No ja się z panem, czy z wami nie zgadzam, nie lubię, no i nie ma was, tak? I nie umieszczacie swoich treści, tak? Załóżcie sobie nowy. No,
niestety często jest tak, że bardziej nie lubię niż nie zgadzam, prawda? No. Filip Memhes.
No to jest zawsze bardzo taka delikatna kwestia, prawda? I bo to jest kwestia właśnie własności, prawda? I ale też jakby pytanie jest także o to, w jaki sposób właściciele mediów stają się właśnie ich posiadaczami, bo to też różnie w różnych krajach bywa. Są przecież tacy są takie kraje, w których oligarchowie stają się właścicielami mediów, dlatego że są po prostu zblatowani z władzą polityczną, tak? Mamy takie sytuacje, prawda? Więc to też jakby tutaj to jest istotna kwestia, której nie możemy pomijać.
Panowie, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Moje kanoniczne pytanie, co panowie czytacie i co polecacie słuchaczom do przeczytania? Filip Memhes.
Ostatnio odświeżyłem sobie pewną lekturę i polecam rzeczywiście, bo to jest znakomita powieść. Mianowicie, ponieważ mieliśmy 11 listopada setną rocznicę urodzin Kurta Vonnegutta, znakomitego amerykańskiego pisarza, to odświeżyłem sobie taką jego powieść Matka Noc przy tej okazji, bo też pisałem tekst na ten temat. I no rzeczywiście bardzo, bardzo niesamowita książka, którą rekomenduję.
Krzysztof Brzechczyn.
Temat się wiąże z tematem naszej dyskusji, mianowicie w przyszłym tygodniu, w czwartek 17 listopada we Wrocławiu odbędzie się konferencja poświęcona Józefowi Mackiewiczowi i jego współczesnym odczytaniom. Ta konferencja jest organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Szczegóły można znaleźć na stronie. No i warto przypomnieć, że Mackiewicz był takim pisarzem osobnym. Jego poglądy no, różniły go od tych poglądów, które były reprezentowane i na emigracji, i w kraju wśród opozycji. Mhm.
A co z Mackiewicza by pan zaproponował naszym słuchaczom?
No, przypomniała mi się taka książka Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. To jest, powiedzmy, akurat o tym na tej konferencji nie będzie, ale wydaje się, że...
Bardzo aktualny temat.
Tak, że on właśnie tam zajmował się polityką wschodnią Watykanu.
Bardzo wam dziękuję.
Można powiedzieć, że w sposób ponury tak. ta książka stała się aktualna.
Niestety tak. I co więcej, aktualność zdaje się wzrasta. Bardzo wam dziękuję za naszą rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli z Warszawy Filip Memhes, redaktor Tygodnika TVP. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I w Poznaniu ze studia profesor Krzysztof Brzechczyn. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu. Dobranoc.
Kłaniam się państwu. Życzę dobrego tygodnia. Do usłyszenia. Cezary Kościelniak.
tygodnik polityczny Radia Poznań.